Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji przedmeczowej z Widzewem Łódź. Z nami trener Dariusz Pasieka. Prosimy trenera o kilka słów na temat sytuacji kadrowej w drużynie i na temat pracy, jaką w tym tygodniu zespół pod Pana okiem wykonywał.
Dzień dobry, witam Państwa. Tak, sytuacja kadrowa na pewno nam się lekko skomplikowała, bo tutaj też już z tego miejsca rozmawialiśmy bezpośrednio po meczu, po poniedziałkowym meczu z Polonią Warszawa, że tych trzech zawodników, czyli Niedzielę, Szeliga i Radomski, są zawodnikami, którzy nie mogą wziąć udziału w tym meczu z wiadomych względów. Z kolei wraca Krzysiek Nykiel. O zawodników kontuzjowanych to Marcin Skrzeszewski, których mieliśmy już taką nadzieję, że zacznie z nami zajęcia. Było to na wtorkowym treningu wyrównawczym, jednak się okazało, że jeszcze musi trochę poczekać, uzbroić się w cierpliwość, żeby dojść do pełnego zdrowia. I oczywiście Siłat, też sytuacja znana, chociaż od wczoraj też nie trenuje, bo jest chory. Myślę, że już jutro będzie mógł dalej normalnie wziąć udział w swojej rehabilitacji. No i Bruno Żołądź, gdzie tutaj też sytuacja znana, ale ja już tak patrząc na niego, jak dzisiaj zachowywał się, jak biegał, chyba jest na dobrej drodze, żeby w przyszłym tygodniu po wszystkich świętych doszedł, czyli na początku listopada doszedł do zespołu. Oczywiście pracę, którą po meczu z Polonią Warszawa wykonaliśmy, naszym głównym, bym powiedział, celem było to, żeby drużyna zregenerowała się, bo poniedziałkowy mecz na pewno kosztował nas trochę zdrowia, dlatego zajęcia i wtorkowe, i zajęcia wczorajsze były podporządkowane właśnie temu celowi. Dzisiaj już był to normalny tutaj trening taktyczno-techniczny z jakimś tam przygotowaniem na mecz sobotni w Łodzi. Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, jakie ogromne znaczenie ma ten mecz dla nas wszystkich. Wiemy, że jedną pasę meczem poniedziałkowym tutaj na swoim stadionie nie przełamaliśmy. Myśleliśmy o trochę więcej, ale myślę, że z przebiegu tego spotkania ten jeden punkt dla każdej z drużyn jest ok. Tak wracając trochę do tego pojedynku jeszcze z Polonią. Dzisiaj stoimy przed na pewno niełatwym zadaniem, ze względu na to, że na pewno te nasze osłabienia trzech zawodników w jednym meczu to nie jest mało, ale ja bym tutaj z tego miejsca nie chciał lamentować, że akurat taka sytuacja się zdarzyła. Pewien zbieg okoliczności nastąpił. Jest to całkiem normalne, że drużyna gdzieś tam w jakichś momentach otrzymuje żółte kartki. I to akurat tak się zdarzyło w tym spotkaniu. Fakt jest też, że mamy kilku, zdaje się, trzech następnych zawodników, którzy są zagrożeni. Będą kiedyś wyczyszczeni. Myślę, że to nie tylko też dotyczy ta sytuacja nas, to dotyczy też i drużyn innych, też i Widzewa, bo mają kilku zawodników, którzy nie będą mogli grać za kartki. Oczekuję na pewno w tym meczu sobotnim, myślę, że będzie to duża presja dla obu zespołów, bo niesłychanie ważne spotkanie. Fakt, że w ostatnim czasie zespół Widzewa grał i niedzielę, i wczoraj swoje mecze. Ja bym się tutaj nie sugerował tym, że ta drużyna będzie zmęczona. Jestem wręcz pewien, że zagra na maksimum swoich umiejętności i możliwości. I wiemy o tym, że stanem na stadionie Widzewa nie jest łatwo o punkty, ale pokazała już drużyna UKS-u i to w derbach Łodzi, że można też tam coś wywalczyć. I z tym celem jedziemy do Łodzi z tymi ludźmi, którzy w tej chwili są zdolni do grania. I wyprzedzając Państwa pytanie, też nie wiem jeszcze, jak będziemy grali. Mam jeszcze 2 dni i zastanowimy się nad tym, żeby wybrać najbardziej optymalny skład, najbardziej optymalne zestawienie na to spotkanie. Oczywiście trochę kierując się też grą przeciwnika, ale Na pewno mam dzisiaj 19 zawodników do wyboru i z tej 19 ustalimy pierwszą 11, która wybiegnie w Łodzi na stadionie Widzewa bronić barw naszego klubu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie trenerze i proszę o pytania.
Zbiega fakt, bierze pan pod uwagę takie rozwiązanie, żeby zagrać dwoma ofensywnymi pomocnikami w tym meczu, a jeden tylko defensywny ze względu na sytuację kadrową?
No się okazało, że akurat w tym momencie, bo patrząc, że Jarek Radomski i Sławek Szeliga, czyli też dwóch defensywnych pomocników i to jeszcze z pierwszego składu z ubiegłego meczu nie może w tym meczu wystąpić. Jest to też jedna z opcji, ale tutaj, tak jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć, czy rzeczywiście tak wystąpimy, ale wiemy o tym, że tych zawodników dzisiaj ofensywnych na ten mecz akurat sobotni jest trochę więcej niż defensywnych, chociaż wiem, że i Mateusz Żydko grał swego czasu na pozycji defensywnego pomocnika. Jest Łukasz Nowoczyński, Mateusz Babczak, Wlado Woliewicz, który też może spokojnie na tej pozycji grać, czyli wybór jakiś tutaj akurat mamy.
Czego może się pan spodziewać po Widzewie, który 4 mecze przegrał do zera, 4 ostatnie spotkania?
No, będą chcieli przełamać pasce, nie? No, chcieli wszystko zrobić, żeby właśnie tą pasce przerwać, bo na pewno zdają sobie sprawę z tego, że przyjeżdża do nich drużyna, która jest na ostatnim miejscu w tabeli. To jest fakt. Będą pewnie sobie będą mówili, że jak przerwać pasce, to właśnie akurat w tym momencie z takim przeciwnikiem, ale myślę, że my też trochę inaczej wyglądamy, mamy też swoją wartość, mamy też swoją pewność siebie i dlatego oczekuję, że będzie to na pewno mecz walki, oczekuję na pewno tego, że będzie to walka o każdy metr boiska, o każdą piłkę i tutaj nie możemy pęknąć, bo wiemy też jak wygląda stadion Widzewa, wiemy jaka tam jest atmosfera, tego na pewno nie możemy też, tego nie możemy się przestraszyć, że przeciwnie zagrać to, co do tej pory w meczach wyjazdowych graliśmy i na pewno jesteśmy w stanie z tym zespołem, który w tej chwili mamy, przywieźć punkty też do Rakowa.
Panie trenerze, znalazł pan jakieś rozwiązanie już powiedzmy dobre w obronie, bo nie tracicie już bramek jak żeście tracili, natomiast czego jeszcze brakuje w ataku? Bo wiadomo, doszedł i Suworow i tutaj pan różne koncepcje stosuje, ale czego tak naprawdę brakuje, żeby to zaczęło funkcjonować tak jak...
Ja widzę, wie pan, tutaj ma pan rację, bo to rzeczywiście ta stabilność w obronie dosyć szybko udało nam się chyba, oczywiście pukam, niemalowane tu pod spodem jest, żeby nie zapeszać. Udało się jakąś tą stabilizację, myślę, zdobyć, bo oprócz tego meczu z Lechem, to właściwie za dużo nie dopuściliśmy do za dużo sytuacji dla przeciwnika nie dopuściliśmy, czyli granie tylko, bym powiedział, bloku defensywnego, ale myślę, że i gra defensywna całej drużyny się na pewno poprawiła. Jeżeli chodzi o te formacje przednie, to z kolei pracujemy w każdym tygodniu nad tym, żeby pewne automatyzmy lepiej funkcjonowały, żeby ta skuteczność była wyższa, bo nie ma praktycznie meczu, w którym byśmy sytuacji nie stworzyli, bo tak było również i w meczu z Polonią, tak było w meczu z Podbeskidziem, tak było też na samym początku w meczu z Lechem Poznań, czyli te sytuacje nam udaje się je stworzyć. Także na pewno jest to pozytywny, bym nazwał, pozytywna rzecz, tylko tu musimy zakończyć ją o wiele lepiej. Tu może jakaś wkrada się nerwowość u niektórych zawodników, może chęć konieczna też zdobycia bramki, która w niektórych momentach też niektórych może lekko zblokować. I to tak jak zawsze jest, no tak jak w życiu. Jeżeli pierwszą bramkę się strzeli, to się może worek gdzieś tam rozwiązać. Wiemy, że tutaj w tym meczu akurat też w sobotnim Andrzej Niedziela nie może grać, czyli też nasz napastnik, który już udowodnił, że potrafi strzelać bramki. Liczę na Kuna van der Bizena, liczę też na Bartka Dudzica, który też jest jednym z tych zawodników, którzy w ofensywie mogą grać i też pokazał, że też na tej pozycji napastnika umie grać. Ale to tak jak powiedzieliśmy, rozmawialiśmy ostatnio, że tutaj ta ofensywa, no, Sajdi, Aleks Suworow, Aleksiej Wiśniakow też pokazał już w swojej karierze, że potrafi bramki strzelać. I tutaj nie chciałbym, żeby tylko spadała ta cały ten ciężar na tych zawodników, tylko na napastników. I trenujemy też stałe fragmenty gry, bo wiemy, że doskonale, że stałe fragmenty gry też niesłychanie ważne są w dzisiejszej piłce. I tutaj liczę na tych też na tych wysokich zawodników z bloku defensywnego i nie zabraniam na pewno im strzelać. Wręcz przeciwnie, liczę na nich bardzo, tak jak to zresztą Jan Hosek pokazał w meczu sparingowym z Górnikiem Zabrze. Strzelił bardzo piękną bramkę. I mamy też już kogoś, kto potrafi te piłki dorzucić, bo Aleks Suworow, trzeba powiedzieć, że jednak robi to bardzo dobrze. I myślę, że uda nam się też z tych, bym powiedział, taktycznych rzeczy, jak stałe fragmenty gry, też zdobyć bramkę.
Panie trenerze, są różne takie, można powiedzieć, teorie na temat tego, jak lubić go raz kontry. Na przykład Niemcy,
tak.
U trenera Lewa, to mają jak tak było, opanowane do perfekcji, prawda? On tam jest jakaś nawet liczba sekund, w których
Nie u Lewa, to jest akurat w Hanowerze u trenera Mirko Slomki, który ma taki pryncyp 10 sekund skończenia akcji. To jest aż od zdobycia piłki. Że maksymalnie trzeba skończyć w 10 sekund zagranie akcji.
Wczoraj Real skończył 3 sekundy akcji.
Ale nie, czy chodzi o to, czy pan ma takie
ja chcę grać jak najszybciej do przodu. Ja chcę po prostu otwierające. Nie, wie pan, bo to też w zależności, w którym momencie zdobywa się piłkę, no, w jakim momencie boiska, jak się przemieścimy, jak będzie to wszystko wyglądało. Wie pan, ja staram się wszczepić do tej drużyny to, żeby to pierwsze podanie otwierające było jak najszybciej do przodu, żeby ograć przeciwnika. Kontry nie zagra się w takiej, jeżeli pierwsze podanie będzie do tyłu. Dzisiaj wszyscy potrafią się szybko zorganizować w defensywie. Dzisiaj wszyscy, obojętnie jaka to jest nawet drużyna, grając z przeciwnikiem słabszym, myślę, że po stracie piłki wszyscy są w stanie w jakimś tam sensie szybko zorganizować się i stworzyć jakiś taki blok. Cała historia polega na tym, żeby to pierwsze podanie było jak najszybciej zagrane do przodu. I tutaj chcę wszczepić tej drużynie właśnie to takie przeświadczenie, że zdobywam piłkę, pierwsze co jest głowa do góry, podanie do przodu, żeby jak najszybciej przemieścić się na połowę przeciwnika albo w kierunku bramki przeciwnika, bo im dalej piłka od bramki przeciwnika, tym trudniej po prostu strzelić. I dlatego tak wygląda, tak jak powiedział o Niemcach, że jakby pan spojrzał, to pierwsze to podanie jest zawsze do przodu. I nawet patrząc na to, że Mirosław Kloze, który w ubiegłym sezonie w Bayernie raptem strzelił 3 bramki, a w reprezentacji jest zawodnikiem, który gra zawsze. Nie? To tak jak tutaj też niektórzy mówią, że jak ktoś nie gra w klubie, to nie będzie grał w reprezentacji, a się okazuje, że wcale tak nie jest, bo pasuje do koncepcji. I ta koncepcja właśnie tego szybkiego grania, gdzie po jednej stronie jest Podolski, po drugiej stronie jest Thomas Müller, szybcy zawodnicy, dlatego tak szybko się przemieszczają i szybko przeprowadzają te akcje. Mam jeszcze cały czas w głowie 2 bramki z meczu Niemcy-Argentyna na Mistrzostwa Świata, gdzie kontry zostały wyprowadzone i tak jak pan mówi, nie wiem, czy 3, 4, 5 sekund i wjechał Müller do bramki przeciwnika. Czyli na pewno odgrywa dużą rolę szybkość zawodników, szybkość myślenia, techniczne umiejętności, żeby w pełnym biegu zagrać dokładne podanie. I to jest ta klasa, którą ta drużyna akurat posiada. To już trochę weszliśmy na inny temat. Ja nie jestem Joachim Lew, ale myślę, że to jest też jeden z ważnych rzeczy. I ta drużyna już gra też długo z sobą. Mają pewne automatyzmy, mają pewne zagrania, które są opracowywane i wtedy to funkcjonuje. Rzadko się zdarza, że drużyna niemiecka strzela bramkę po jakiejś koronkowej akcji. Nawet grając z Kazachstanem, który mecz oglądałem, wygrali 3-0 na wyjeździe w Astanie, to pierwsze 2 bramki strzeli po stałych fragmentach gry. Wtedy dopiero przeciwnik się otworzył. Czyli też to idzie wszystko w tym kierunku, żeby przeciwnika oszukać, żeby stworzyć sobie tą przewagę tej pierwszej strzelonej bramki i wtedy otwiera się pole, wtedy jest łatwiej skontrować, bo mówię, w defensywie organizują się wszyscy już stosunkowo łatwo i stosunkowo szybko.
Ale panie trenerze, to wbrew pozorom nie jest odejście od tematu, bo to byłby taki wymarzony sposób Krakowi, powiedzmy, przynajmniej w meczach wyjazdowych. Teraz, jak pan ostatnio mówił, tak mi się wydaje, że pan dzieli strefę na 3 części, nasz boisko na 3 części, tak? Czy tak. To jest tak, że odzyskanie piłki w strefie dalej od bramki rywala to jest dodatkowe podanie, dodatkowa sekunda? Bo na przykład, rozumiem pan, jeśli pan...
Znaczy, ale ja nie mam tego pryncypu 10 sekund. Ja tego nie stosuję. Ja stosuję po prostu, tak jak powiedziałem, pierwsze podanie musi być do przodu. To jest jak najszybciej, żeby zagrać tą piłkę do przodu, obojętnie z jakiej strefy. Bo może być przyjęcie piłki w środkowej strefie boiska. I często się zdarza, że to podanie jest takie, tam wygramy piłkę, bum, do środkowego obrońcy. I tu już przeciwnik zdąży się wrócić, stawia blok i jest ciężko tą piłkę rozegrać. Oczywiście im wyżej przeciwnik podejdzie, tym będzie więcej miejsca. No bo ja pamiętając akcję w meczu z Zabrzu z Górnikiem, gdzie wykonywał bęben stały fragment gry, rzut wolny po naszej lewej stronie, my wygrywamy tą piłkę i praktycznie były tylko 3, maksymalnie 4 podania. Nie wiem dokładnie ile było sekund, ale na pewno nie było to 10 sekund. Czyli tak została przeprowadzona bardzo szybko, a zdobyliśmy piłkę na 18 metrze od naszej bramki. Czyli jest kwestia też miejsca. To jest dużo aspektów, byśmy musieli tutaj zrobić sobie duży wykład, żeby na te tematy porozmawiać. Ale tutaj ja mówiąc o ofensywie i o tym, co Pan mówi o tych trzech strefach, to są pewne strefy, gdzie ja wymagam od zawodników jak najmniej ryzyka, czyli to jest strefa blisko naszej bramki. Tu nie możemy sobie pozwolić. To podam tylko jeden taki przykład z naszego meczu. Nie wiem, czy Panowie pamiętacie, druga bramka z Lechem Poznań, gdzie Puzigacza chciał zagrać do Kalona, gdzie był praktycznie przy chorągiewce narożnej, odebrał piłkę, Kalon się przewrócił, Morzyn dostał piłkę, wrzucił na Rudnewsa i było 2-0. W takiej sytuacji tam nie ma kalkulacji, tam już nie może być wielkiego grania, jeżeli szczególnie w naszej sytuacji, bo te błędy są wtedy podwójnie, jest się karanym i dlatego zmuszam jeszcze dzisiaj drużynę do tego, albo oczekuję od niej to, żeby właśnie w tej strefie 1/3 od naszej bramki jak najmniej ryzyka, bo piłka jest za blisko do naszej bramki, każda stracona w tym momencie głupio, piłka jest bardzo niebezpieczna i wtedy można stracić bramkę. Dlatego mówiąc z kolei o ofensywie, tam wymagam właśnie ryzyka. Tam wymagam tego, żeby właśnie zawodnik miał spokojną głowę, wiedział, że może zaryzykować, bo jeżeli się nie zaryzykuje, to ciężko jest przeprowadzić jakąś taką akcję. Ta swoboda musi po prostu być.
To znaczy, panie trenerze, że w tej kontrze, wymarzonej kontrze Krakowi, kluczową postacią jest zawodnik odbierający piłkę, bo on jak odbiera piłkę, od razu ma posłać to podanie do przodu, tak?
Ale jeżeli jest tak, że no wiadomo, że jak nie zdobędziemy piłki, to nie zrobimy kontry, to zawsze będzie on kluczowym zawodnikiem. Pewnych przyzwyczajeń i pewnych przyzwyczajeń, dokładnie, nie? Bo jest często tak, że zawodnik patrzy na piłkę, nie widzi jak się sytuacja wytworzyła, a my jakby nie spojrzeć, jednak boki mamy szybkie, no mamy zawodników, Wiśniakow, Skalon, Struna, którzy naprawdę nie grzeszą szybkością, czyli uruchomienie ich, gdzie jest trochę więcej miejsca, właśnie spowoduje, że im się lepiej gra. I dlatego, tak jak Wiśniakow zrobił akcję z tym siding w Zabrzu, to była bardzo szybka akcja, bo też było miejsce, ale wiemy, że Aleksiej z kolei ma ten problem, że jak jest ciasno, to ma trochę z tą grą taką kombinacyjną trochę problemu.
Ale to, co kolega mówi, Krakowia w pewnym momencie potrafi wyprowadzać, choćby nawet były fragmenty spod Beskidziem, czy to tak. fragmenty tylko, a na przykład w drugiej połowie ostatniego meczu z Polonią wszystkie piłki do tyłu, niegrane, no właśnie, to no, co
to
pan
właśnie
mówi,
o tym no, mówię, no, dlatego to jest no, moja filozofia, jeżeli rozmawiamy o mojej filozofii jakiejś, którą mam, to moja filozofia jest, wolę zagrać tą piłkę szybciej do przodu, a poza tym to jest tak, że jeżeli ta piłka zostanie stracona gdzieś trochę dalej, ja nie mówię o pałowaniu i waleniu na ślepo piłek do przodu, bo to nie jest moja gra. Moja gra, którą właśnie chcę tej drużynie tutaj wszczepić, to jest to, żeby jak najszybciej to podanie zostało zagrane właśnie do przodu. Ja trochę odkrywam przed Państwem moje... Przeciwnik też mnie będzie oglądał i słuchał i będą wiedzieli, jak chcę grać, tylko rzecz jest właśnie...
Nie odkrywamy Ameryki znowu, trenerze, tak powiem szczerze. Przepraszam, nowego, tak powiem, nie? Trenerze, zapytam się o Widzewa. Co Pan uważa, główne atuty Widzewa, na co Pan chce zwrócić uwagę? Dżalamidze, ten jest bardzo dobry, ten Panka, tak, w pomocy, ten Dudu obrońca, który potrafi...
Dudu nie gra.
A, nie gra Dudu, tak?
Dudu za kartki nie gra.
Dudu gra i tam jeszcze nie gra, kto jeszcze ten jakoś...
Tak? Bruno Pineiro.
Tak. Czyli Dudu nie gra i Pineiro, tak?
Tak, słyszałem, aha, że podobno czwartą kartkę zaliczyli Grzelczakowi. I tu jest teraz to pewien spór, tak, nad którym... I teraz nie wiem, jak ta sytuacja, aha, wygląda.
Ale na co pan chce, co, ten Dżalamidze jest taki groźny, chce go pan tam jakoś tak zneutralizować?
Na pewno, patrząc na strzelone bramki drużyny Widzewa, która do tej pory strzeliła 10, strzeliła 6 podstawowych fragmentów gry. Z tego 4 bramki w meczu u siebie z Jagiellonią Białystok. wygranym 4-2. Drużyna, która na pewno w grze z kontry czuje się bardzo, bardzo dobrze i to szczególnie na swoim stadionie. I musimy w jakimś sensie to zneutralizować i spróbować zrobić wszystko, żeby nie narażać się właśnie na taką kontrę, bo wtedy z kolei ta drużyna potrafi się bardzo dobrze zorganizować w defensywie i nawet oglądając ostatnio mecz z UKS-em, nawet jednego mniej, gdzie Grzelczak dostał żółto-czerwoną kartkę, było widać, że ta organizacja była bardzo szybka i było trudno drużynie UKS-u przeprowadzić jakąś akcję, chociaż mówię, pod koniec, po tej czerwonej kartce jakaś tam przewaga się wywiązała i Mięciel po rzutce Kaczmarka zdobył bramkę głową.
Ale co, jakoś trzeba zwrócić uwagę na przykład na tego Dżalanidze specjalnie? Czy moim pana zdaniem przereklamowany trochę piłkarz?
Wie pan co, to ja nie będę tutaj oceniał zawodników, bo to nie jestem trenerem Widzewa. To jest raz. Dwa, na pewno to jest zawodnik, który pokazał w niektórych akcjach i w niektórych meczach na pewno dobrą jakość. Dzisiaj właściwie jego szybkość, jego technika jest na pewno na wysokim poziomie. Cztery mecze pod rząd przegrane na pewno tą drużynę pewnie jeszcze bardziej zmobilizują i zmotywują do tego, żeby obojętnie jakimi metodami spróbować z Krakowią wygrać.
No, słyszał pan ich wypowiedzi nawet przed meczem z Legią, że dla nich mecz z Legią jest, powiedzmy, aż dziwiłem się, że tak powiedział zawodnik, mało ważny. Wszystko teraz mamy mecz o życie prawie z Krakowią.
No to my też mamy bardzo ważny mecz. Nie? My nie mieliśmy meczu pucharowego. Widzę, że trener Widzewa trochę kombinował ze składem. Jednego czy drugiego chciał po prostu sobie oszczędzić. Jest to jego sprawa, to jest tylko i wyłącznie jego, bym powiedział, problem. My mamy tutaj swoje, koncentrujemy się na swojej grze. Chcemy zagrać to, co do tej pory ta drużyna na wyjazdach pokazywała i myślę, że to tak samo jak w innych meczach są tutaj możliwe punkty do zdobycia, bo z takim przeświadczeniem też jedziemy do Łodzi.
Panie trenerze, jestem pewien dwóch nazwisk, Barczak i Sajdi, tych zagrożonych, prawda? Trzeci jest...
Tak, ci są na pewno i teraz właśnie nie wiem, kto był trzeci.
Andrasz chyba.
Struna dokładnie. Tak.
Czy pan w ogóle miał taką pokusę, ma może, miał pan niewystawienie, ja rozumiem, że to może zabrzmieć w sytuacji, gdzie 19 zawodników śmiesznie, ale tacy piłkarze mają w perspektywie mecz z Wisłą, mogą po prostu o tym myśleć na boisku, że mają przykartkę.
W każdym razie ja nie kalkuluję.
Rozumiem.
Wie pan, kiedyś było tak, że był mecz pucharowy i gościu dostał przed meczem pucharowym w dawnych czasach żółtą kartkę, żeby się oszczędzić na ligę, w pucharze nie grał, a teraz jest puchar i liga jest osobno. Także nie, wie pan co, z reguły jest tak, że jak człowiek zacznie kalkulować, to właśnie tą kartkę dostanie. Grajmy swoje, zapomnijmy o tym, kartki należą też do gry w piłkę nożną, no całkiem normalna rzecz. No, nie mogę powiedzieć chłopakowi, powiedzieć strunie, słuchaj, wiesz, nie, jak coś nie, to odstaw nogę, bo wiesz, dostaniesz czwartą żółtą kartkę, no dobra, nie będziesz grał w derbach. No okej. Okay. Myślę, że nie jest to ta droga i nie kalkulujmy. Grajmy to, co każdy potrafi. Niech wszyscy dadzą z siebie tyle, ile mają. I to jest ten główny cel, a nie kalkulacje, czy ktoś dostanie piątą, dziesiątą, dwunastą żółtą kartkę. Nie ma to dla mnie znaczenia.
Jeszcze jakieś pytania?
Już nie będziemy pana trenera pytać, bośmy widzieli ustawienie na treningu, to już nie chcemy pana prowokować.
Panie redaktorze.
Nie będziemy pana prowokować.
Chyba, że pan trener zrobił to pod nas.
Tak. Pan mnie przeczytał.
Bo przegląd sportowy taki zda skład jutro. Jutro tak, w pomocy Suworow z Barczakiem, zawieszony Strauss, Wiśniaką z lewej i widzisz pan? I ten Raczkowski ustali skład pod ten skład redaktora.
Panie redaktorze. No. A pan papiery trenerskie może się zamienimy. Na mecz widzimy. No właśnie, dlatego się pytam. No.
Nie, no żartuję, że...
Ale ja też.
Kolega może przekazać, nie? Trenerowi Waszkowskiemu, że takie wiadomości.
Ma jeszcze inne źródła.
Nie.
Jak pan Andrzej zaczął pomagać trenerom, tak przestało iść. Tak.
Moi drodzy państwo, po pierwsze, ja mógłbym zamknąć trening, mógłbym zrobić różnego rodzaju triki. My i tak też wiemy mniej więcej, jaka będzie, jakby zagra drużyna Widzewa i też na pewno wie trener Mroczkowski, jak zagra drużyna Krakowi. jakie są możliwości. To nie jest tak, dzisiaj mamy wideo, dzisiaj mamy analizy, dzisiaj mamy kontakty, internety i wszystkie innego rodzaju rzeczy. Ludzi znajomych, nieraz wysyła się na trening też kolegę, żeby zobaczył, jak wygląda ten ostatni trening. Ja myślę, że i tak dostaniemy skład przed meczem i będziemy wiedzieli mniej więcej, jak drużyna przeciwna będzie grała, tak samo i trener drużyny Widzewa będzie wiedział mniej więcej jak. Tylko to nie decyduje o tym. Decydują o tym zaangażowanie w grę, decyduje ta determinacja, decyduje umiejętności. To są najważniejsze rzeczy i wtedy można rozpracować przeciwnika naprawdę super. My możemy cały tydzień siedzieć, pokazywać, kombinować w treningu, a się okazuje, że później jakiś drobny element, nawet stały fragment gry, czy w ostatnim czasie też pewne pomyłki pewnych panów decydują o tym, że nagle się okazuje, że zmienia się obraz gry i cała praca w jakimś sensie idzie gdzieś tam może na marne, albo nie jest tak, bym powiedział, nie ma tego efektu, którego by sobie każdy z nas po prostu życzył, bo piłka nożna jest strasznie skomplikowanym, mimo tego, że mówię, że jest prosta i to w sumie tak jest, ale gdzieś to ona się komplikuje poprzez pełno różnych sytuacji i jeżeli będziemy przygotowani na różne takie właśnie sytuacje, będziemy antycypowali, będziemy przewidywali pewne ruchy, to oczywiście jest łatwiej, bo można drużynę przygotować, ale i tak na boisku nie jesteśmy, w pewnym momencie jest puls 180 albo 200, nagle krzyczą kibice, nagle jest stres i się okazuje, że wtedy zawodnicy trochę inaczej reagują.
Panie trenerze, a to ja jeszcze chciałem zapytać, czy pan został z powrotu do Polskiej Ligi zaskoczony składem przedmeczowym rywali, że pan wziął tą kartkę, bo to rozumiem, że to jest kartka, tak? I po półtorej godziny przed meczem i zdarzyło się panu, o cholera, tego to ja nie przewidziałem.
Na przykład nie przewidziałem jednego. To całkiem wcześnie, całkiem ostatni mecz. Polonia Warszawa.
Czani?
Schulte,
nie? Że grał Schulte z ataku. I a Sikorski, dwaj napastnicy i Kani byli na ławce. Nie? Myślę, że to nie tylko ja, ale większość państwa też takim czymś była zaskoczona. Czyli to się zdarzają takie rzeczy, bo każdy trener ma swoją jakąś taką koncepcję. Pewnie jakbyśmy wystawili Łukasza Nawoczyńskiego w ataku, to ten drużyny przeciwnik też by był zaskoczony. I takie rzeczy też można zrobić, tylko nie w tym jest rzecz. Ja wiem, że ten probierz, podając skład do Kanału Plus, zawsze podaje inny niż jest pierwotnie, zmienia kilku zawodników, żeby trochę tam kogoś oszukać. Ale to jest taka gra, to jest takie, bym powiedział, to należy do tego całego show. I temu nie należy się dziwić, bo każdy ma jakiś swój sposób przygotowania się do meczu, żeby przeciwnik jak najmniej o przeciwniku wiedział. No i tak to po prostu wygląda. A że się zdarzają niespodzianki, tak, tylko ja teraz nie powiedziałem panu pierwszy z brzegu, bo myślę, że to nas wszystkich na pewno tutaj trochę zaskoczyło, ale miał trener Zieliński swoją koncepcję i jakiś powód tego musi być. Ja grając też przeciwko Jagiellonii Białystok, się okazało, że i Frankowski siedział na ławce, i Grosicki siedział na ławce i wchodzili oba jako jokerzy i też mówimy, o Jezus Maria, teraz nie wiadomo co będzie. Na podmęczonego przeciwnika wszyscy liczyli na to, że obaj będą grali, a się okazuje, że trener przyjął inną koncepcję. Takie rzeczy się zdarzają. Nie, chyba, że drużyna ma 11 zawodników i nie ma rezerwowych, to wiemy, że ta 11 musi grać, a tak chyba nie jest w polskiej ekstraklasie.
Dzięki. Okay. Użył pan takiego określenia, że to będzie mecz o życie dla Widzewa.
Ja nie powiedziałem tego. To powiedział tutaj kolega, pan redaktor.
Właśnie, ale zostało parę.
Gracze powiedzieli.
A już mi tutaj pewne rzeczy, nie?
Właśnie o
tak, że gracze powiedzieli, a nawet nie powiedział pan redaktor.
Tak, no właśnie, i czy podziela pan ten pogląd?
Liga jest jeszcze długa, wszystko się może zdarzyć. Nie są to takie duże, bym powiedział, między drużynami różnice. Fakt jest jeden, że na pewno zwycięstwo Widzewa w tym meczu oddali ich od tej strefy spadkowej, ale z kolei w drugim kierunku zadziała znowu w odwrotną stronę. Także dlatego jest to takie ważne spotkanie. Ja o życie nie określałbym meczu o życie, no bo o życie i tak trzeba dalej później grać bez względu na wynik i tak jest, liga się tym meczem nie skończy, bo jeżeli my życie wygramy w takim spotkaniu jak w Łodzi, to co to znaczy, że już możemy iść do domu? To znaczy, że już innych meczy nie musimy wygrać? I obojętnie w jakiej sytuacji, panowie, to nie będzie tak, że my, obojętnie jak ten mecz się skończy, nikt z nas nie będzie gorszym człowiekiem, nikt z nas nie będzie z tych chłopaków gorszym piłkarzem. Jest po prostu pewien taki taki moment. My liczymy na to, że ten mecz zostanie rozstrzygnięty na naszą korzyść, ale tu się co się zmieni. Są następne mecze, w których będzie trzeba punkty zdobywać.
Panie trenerze, do końca jesieni, nie rundy jesiennej, jesieni pozostało 6 spotkań. Krakowia dwa mecze, tylko dwa mecze rozegra na swoim stadionie. Czy biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki na stadionie i wyniki na wyjeździe, to jest dobry układ?
Teoretycznie patrząc, jest to optymistyczne. No
teoretycznie tak. Natomiast...
Teoretycznie patrząc, jest optymistyczny. Patrząc na mecze, jakie wyjazdowe jeszcze nas czekają w Kielcach, w Chorzowie, w Warszawie i teraz w Łodzi, na pewno nie są to łatwe spotkania. No ale wiemy też, że mecze u siebie, GKS Bełchatów i Wisła Kraków, też spacerkiem się ich nie wygra. Czyli obojętnie jak my, tak jak ja to powiedziałem, dla mnie każdy mecz chce wygrać, każdy mecz chce rozstrzygnąć na swoją korzyść. Wszystko robimy ku temu, żeby być optymalnie przygotowani do każdego spotkania. I nie kalkulujemy, czy to jest mecz u siebie, czy na wyjeździe, bo punkty na wyjeździe nie liczą się podwójnie, tak jak to jest, tak jak bramki w pucharach. Są to ważne sprawy. Jedno jest faktem, że więcej punktów do tej pory ta drużyna zdobyła meczami na wyjeździe niż u siebie.
Wszystko? Dziękuję panu bardzo.
Życiem tam.
Dziękuję.